Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Ruszamy za momencik do Torunia na mecz Telmetu NEIBC Zielona Góra z polskim cukrem. Dzisiaj ten hit polskiej ligi koszykówki, w którym zmierzą się dwie czołowe drużyny całej ekstraklasy. No i zapowiada się naprawdę emocjonujące widowisko. Chociaż oba zespoły oczywiście mają lub miały swoje problemy. Drużyna z Torunia to jest drużyna mocno osłabiona w tym momencie. Wiśniewski, Karnowski, wcześniej Perka. To są ludzie kontuzjowani, choć z drugiej strony wzięli Michaela Umecha do swojego składu. Jeśli chodzi o Stelmet, to ten jeszcze kilka dni temu trenował w bardzo okrojonym składzie, wiadomo, bez kadrowiczów, ale kadrowiczów też nie było w polskim cukrze. Natomiast jeśli chodzi o Stelmet, to jeszcze u nas pauzowali Zamojski, Sawowicz i Sakic. Zamojski i Sakic w związku z problemami z kolanami, a Sawowicz był bardzo mocno przeziębiony. No ale już wszyscy panowie są w Stelmecie, w każdym razie w treningu i pojechali do Torunia na spotkanie z polskim cukrem. I dzisiaj w rzucie za trzy właśnie o tym meczu z polskim cukrem, ale tematy ligowe łączymy tutaj dzisiaj z tematami reprezentacyjnymi. A to dlatego, że dwa dni temu była konferencja prasowa w jednym z mieszkań przy ulicy Obywatelskiej. Ta konferencja została zorganizowana, a to dlatego, że po prostu Stelmet podpisał tam umowę z jednym ze swoich sponsorów, który jest właśnie deweloperem i buduje mieszkania. No i tam na tej konferencji prasowej byli między innymi Adam Hrycaniuk i Michał Sokołowski. Z nimi Radio Zielona Góra rozmawiało troszeczkę dłużej. Zaczniemy od Adama Hrycaniuka i od tematu polski cukier Toruń właśnie. No pan Adam przyznaje, że to, co wydarzyło się w zeszłym sezonie między Stelmetem a polskim cukrem, to jest nadal pamiętane przez niego i przez jego kolegów. A co się wydarzyło? No to chyba pamiętamy. Najpierw w sezonie grały oba zespoły finał Pucharu Polski. Wydawało się, że Stelmet jest faworytem, że krótka ławka, krótki skład polskiego cukru Toruń, ale Stelmet zlekceważył rywala i dostał baty z Torunianami. A potem przyszły mecze o trzecie miejsce, już zupełna klęska rozbitego Stelmetu NEIBC Zielona Góra. Klęska, porażka w meczach o trzecie miejsce i to w przefatalnym stylu. U siebie przede wszystkim mecz przegrany i Stelmet zajął czwartą pozycję, a polski cukier zgarnął brązowe medale za poprzedni sezon. Więc Adam Hrycaniuk mówi nam o tych pojedynkach z polskim cukrem Toruń, mówi nam też o tym, co się wydarzyło na okienku reprezentacyjnym. Fantastyczna gra oczywiście Polski, która jest bardzo blisko eliminacji Mistrzostw Świata, ale jak mówiłem, zaczynamy od Torunia. Adam Hrycaniuk przyznaje, że te mecze z polskim cukrem Toruń, to będzie ten mecz, jeden dzisiejszy z polskim cukrem Toruń, to będzie dobra okazja do odegrania się za te spotkania właśnie z zeszłego sezonu.
Panie Adamie, pan pamięta jeszcze zeszły rok i mecze z Toruniem, tą klęskę w spotkaniach o trzecią ligę, ten wstyd i tą kompromitację, powiem wprost, bo szczerze powiedziawszy, zagraliście wtedy fatalne. Pamięta pan to jeszcze mecz z Toruniem, się zbliża, więc dlatego pytam?
No tak, pamiętam dosyć dobrze i też pamiętam Puchar Polski, gdzie no, dosyć mocno osłabiony Toruń, a my wydawało się na jakiejś fali takiej dobrej, gdzie pokonaliśmy w półfinale Anwil Włocławek, podjęliśmy rękawice, no ale niestety przegraliśmy puchar, a później ta kontynuacja o trzecie miejsce, także...
Czyli ten nasz cukrem może tak, jakiś rodzaj pewno, zemsty każdy, za tamten każdy, rok, odegrania się?
Dokładnie, na pewno taka wola jest i no i przede wszystkim wola odegrania się, ale też wola wygrania samego meczu, bo będzie to na pewno ważny mecz dla układu naszej tabeli na dzień po meczu, także na pewno mamy duże ambicje i oczywiście będziemy robić wszystko, aby szczególnie na wyjeździe, bo jeszcze nie mieliśmy ciężkiego przeciwnika na wyjeździe, także to będzie kolejna okazja, aby zagrać dobre spotkanie na wyjeździe.
Wróciliście z reprezentacji, mówicie, że głowa, serce będą pracowały, a jak noga, że tak powiem w cudzysłowie? Panowie, już nie jesteście młodzieniaszkami, przepraszam, że tak mówię, ale jednak trochę się nalatacie, trochę się dłużej, ma się wrażenie, ten organizm regeneruje. Jak to jest u pana w tej chwili? Czuje pan jakiekolwiek zmęczenie? Powiem szczerze, że tak obserwatorzy mówią, że na początku sezonu hiper mega energetyczny Hrycaniuk był, teraz troszkę jakby z boku patrząc, ta energia może delikatnie gdzieś umknęła, ale to mówię, patrząc z boku czy patrząc telewizor, jak pan wewnątrz?
No nie wiem, ja tam do każdego meczu staram się podchodzić i koncentrować indywidualnie. no, na pewno w organizmach, no, nie jesteśmy robotami, nie da nas się zaprogramować na 10 miesięcy ileś tam kilowat prądu i tak dalej, no to to jest niemożliwe, to są organizmy i na pewno tutaj czy trenerzy też na to zwracają uwagę, czy na kadrze też treningi były raczej takie taktyczne, aniżeli przygotowawcze, także no tutaj trenerzy mają za zadanie też nas obserwować i balansować mocą treningu. A my staramy się wychodzić na każdy mecz, mimo tego, że te mecze trwają, no, że są z częstotliwością dosyć mocną, co 2-3 dni czasami, to staramy się wyjść i zagrać do każdy mecz na full.
Czuje się pan jakoś właśnie taki podmęczony, czy raczej nic takiego?
Nie, raczej nie. Bo gdzieś tam po podróżach czuję się to zmęczenie, ale później jest dzień, dwa odpoczynku, jakiś odpoczynek, sen, jedzenie i tyle. No. I trzeba grać dalej.
Okej, okay, niech pan powie, co się wydarzyło właściwie w tych ostatnich kilkunastu miesiącach, że reprezentacja kluczowe mecze powygrywała, podczas kiedy jakiś czas temu z Węgrami przegrywaliście i wszyscy się z was śmiali.
No myślę właśnie, że ten mecz z Węgrami dał nam dużo do myślenia i indywidualnie i też jako drużyna, bo znamy się i gramy wspólnie od 5 bodajże lat z Mike'em Taylorem i ten mecz z Węgrami był troszeczkę taką kompromitacją naszej współpracy i po tym okienku coś może jeszcze innego zazębiło się, każdy powiedział, że okej, teraz albo nigdy, po kolei, mecz po meczu, nikt nie myślał o tym, w jakiej sytuacji będziemy dzisiaj w grudniu, ale każdy myślał o następnym okienku i każdy przyjechał po to, aby powalczyć o zwycięstwo, także mecz, każdy mecz jest inny, zaczęliśmy od Chorwacji.
Trochę wykorzystywaliście słabość też swoich rywali, bo Włochów, którzy osłabieni przyjechali, czy Chorwatów, którzy też tak nagle niby gwiazdy, ale zebrali się tak nagle z niczego w tej grupie? To też myślę, trzeba to, potrafić wykorzystać.
Pewnie jakiś to miało wpływ, ale my się skupialiśmy na naszej drużynie i nie chcieliśmy się oglądać na przeciwnika, kto będzie, a kogo nie będzie, bo często też jest tak, że ta drużyna przeciwników naszpikowana gwiazdami też nie gra tak dobrze jak tacy zawodnicy, którzy dostają powołanie i po prostu gryzą parkiet, także wiedzieliśmy, że to nie będzie wcale tak łatwo, jak jeden z drugim nie przyjedzie, a wręcz odwrotnie może się ułożyć sytuacja, także mówię, mecz za meczem po kolei i tym sposobem doszliśmy do dnia dzisiejszego, gdzie wyglądamy bardzo, bardzo obiecująco na przyszłość i napawa to optymizmem.
I autostradę właściwie macie otwartą. Właściwie tak sobie żartujemy, że bramka otwarta, tylko rzucić monetkę, guziczek kliknąć, wygrać z Holandią i jedziecie. No nie oszukujmy się, tak? Jeden mecz trzeba wygrać.
Tak, czysto teoretycznie to faktycznie tak to wygląda, ale my też wiemy, że to okienko lutowe będzie za 3 miesiące i do tego czasu mam nadzieję, że jakichś większych złych rzeczy się nie wydarzy, ale też my musimy tam pojechać i te mecze najpierw z Chorwacją gramy, będziemy chcieli tutaj po prostu dopiąć swego, a jak się nie uda, no to mamy mecz z Holandią, także no i wszyscy wiemy, jaki sport potrafi być, także wszyscy tutaj staramy się troszeczkę tonować nastroje, ale na pewno pełni nadziei, pełni woli walki przyjechać, odbiegając już trochę w czasie na to lutowe okienko.
I tyle center Selmetu, Adam Chrycaniuk, a teraz będzie nasz skrzydłowy, świetnie sobie poczynający w polskiej lidze koszykówki Michał Sokołowski. Michał Sokołowski, tutaj odwrócimy kolejność rozmowy, bo zaczniemy od reprezentacji, a potem przejdziemy do Selmetu. Michał Sokołowski będzie nam oceniał Selmet w polskiej lidze i w lidze VTB. Od razu mogę powiedzieć, że tutaj jest odmienna ocena. Pan Michał mówi, że w Polsce Selmet świetny, natomiast w lidze VTB na razie jest bardzo źle. Ale zaczynamy od kadry i od pytania, które zadawałem też Hrycaniukowi, jak to jest właściwie, że jakiś czas temu, wiele miesięcy wprawdzie już minęło, ale jednak jakiś czas temu Polska przegrywała z Finlandią czy z Węgrami i to w fatalnym stylu, a teraz gra i w dobrym stylu i przede wszystkim wygrywa z dobrymi rywalami.
Chciał zapytać, jak to właściwie się stało, że jakiś czas temu przegrywa polska reprezentacja z Węgrami, wszyscy się śmieją, mówią o kompromitacji, a nagle się okazuje jakiś czas później, że ta polska reprezentacja jest wychwalana, wynoszona na piedestał, bo wygrywa, bo gra świetnie. Na czym polega ta zmiana?
No to nie wiem, no to tak jak Real Madryt przegra z Legią Warszawa. Zdarzy się taki mecz, że dobra drużyna przegra, a nie mówię tu, że jesteśmy jakimś Realem Madryt jako reprezentacja, ale...
No tak, ale w tej kadrze ciężko było dostrzec dobrą grę, tak? A tu nagle naprawdę jeszcze fajnie gracie do tego wszystkiego.
Na pewno jest ważne to, że od jakiegoś czasu jesteśmy środek zawodników.
Trzon
zawodników jest głównie ten sam, więc się już znamy dosyć długo, dobrze rozumiemy ten system. Każdy wie, jaką ma rolę w drużynie. I myślę, że zawodnicy, którzy dochodzą na nas, dają nam ekstra energię.
To te zgrupowania kadry, te okienka w ogóle, to jest jakaś taka fajna przerwa w tym takim rzemiośle klubowym, w tym takim rzeźbieniu tych wszystkich swoich zagrywek. To są takie sympatyczne momenty?
To na pewno sympatyczne, tak jak się wychodzi i słyszy się hymn polski, tak, grając z żółkiem na piersi, więc... Super sprawa. A to jest takie odświeżenie. Tydzień takiej można złapać świeżości, szczególnie gdzie jedziemy na kadrę i wygrywamy dwa mecze z Holandią i z reprezentacją Włoch. No to na pewno da nam energii na następne mecze tutaj w Zielonej Górze.
U pana to już było widać energię, bo pan tam błyszczał w tym meczu niedzielnym, to w ogóle brawa, to pan tę drużynę pociągnął. No to właściwie co, no... Proszę się pochwalić w takim razie, tak?
Ja nie pociągnąłem tej drużyny, tylko...
No ale to pańskie zagrali. Punkty nagle zaczęły tam wpadać. Jeszcze gościa tam jednego pan tak łokietkami delikatnie traktował, skarżył się strasznie gość cały czas.
Nie wiem, który. Nie, no wszyscy zagraliśmy świetne zawody. Maciek, Mateusz, Adam, ja. Może troszeczkę gorzej zagrał Aaron, biorąc pod uwagę poprzedni mecz, ale myślę też, że w poprzednim meczu zagrał bardzo dobre zawody, strzelał te trójki i reprezentacja była gotowa na to, żeby nie pomagać od niego i nie dawać mu wolnych pozycji. Więc to też dało więcej miejsca na przykład dla Maćka pod koszem.
Wszyscy tak się delikatnie krygują, mówią, że jeszcze daleka droga i tak dalej, i tak dalej. A ja wypowiadam tezę, że wy już praktycznie macie zapewnione to ten awans, a pana jakie jest zdanie?
Ja myślę, że nie jest daleka droga. Daleka droga to było, jak przegraliśmy z Węgrami. To była daleka droga. Teraz myślę, że jeden mecz wystarczy nam do awansu. Tak? Chyba tak jest.
Liczbowo tak wychodzi, że tak.
Jeden mecz do awansu nam wystarczy, więc...
Więc co, Holandia, którą na wyjeździe ograliście, tak, piece of cake
nierówny,
był, tak, właściwie?
Mecz meczowi nierówny, na pewno przyjedziemy na następne okienko tak samo zmotywowani jak przed tym okienkiem. Wiemy, o co walczymy, tak, i nie możemy zapomnieć nawet na chwilę o tym.
A teraz powrót do tego rzeźbienia, o którym mówiłem, czyli polski cukier Toruń. Najpierw, jak pan widzi tego przeciwnika?
Na pewno bardzo ciężki przeciwnik, chociaż z krótką ławką. Wiem, że tak jak trener przed chwilą powiedział, że nie będzie grał Karni, nie będzie grał Wiśnia, to ta ławka się skraca. Wiem, że oni są przyzwyczajeni do grania siódemką, ósemką zawodników i świetnie się rozumieją, bo też ten trzon zespołu jest drugi rok czy trzeci, już nawet większość zawodników razem. Świetnie to jest poukładane. Na pewno musimy przyjechać do Torunia skoncentrowani, zrobić swoje, a jeżeli tak będzie, to wygramy mecz.
No i w ogóle pan Stelmet ocenia to, co do tej pory grał, bo jakby w jakimś sensie taka pierwsza część sezonu przed tym okienkiem była dość długa. W polskiej lidze bilans 7-1-2-5 w VTB. Jak grę tej drużyny pan ocenia i te wyniki?
Myślę, że na razie jest super w polskiej lidze, a jest źle w lidze VTB, bo...
Źle jest,
bo nie dość, że przegrywamy mecze, niektórych nie powinniśmy przegrać, tak jak w Talinie, a przegrywamy w złym stylu. Gdzieś ta gra się nie klei nam w tej lidze VTB.
Mam wrażenie, że jak siądzie troszeczkę, to potem już w ogóle odpuszczacie, w cudzysłowie.
Może to tak wyglądać, dlatego mówię, że to jest, że jest źle w lidze VTB. Na pewno musimy zagrać na najbliższe mecze dużo lepiej.
Jakaś odpowiedź? Czemu?
Czemu?
Bo przeciwnicy są z dużo wyższej półki, czy...
To na pewno też robi swoje, że z dużo lepszej z lepszej półki są zawodnicy drużyny. Może też trochę przez podróże ten mecz w Krasnojarsku to w ogóle nam nie wyszedł. No, jeszcze tak się złożyło, że tu się samolot opóźnił, nie dolecieliśmy na czas, więc nie chcę zwalać na to, ale no, na pewno to 6 godzin różnicy, gdzieś 2 dni bez treningu, wcześniej rano mecz, jeżeli mówimy o polski czas, ale styl, w jakim przegraliśmy, no to nie powinno tak wyglądać.
A ta drużyna cierpi w obronie przede wszystkim w tej chwili, tak to można też tezę postawić, tych punktów sporo jest potraconych, dużo strzelców, dużo ludzi zorientowanych ofensywnie rzeczywiście w tym zespole jest, no ale chcę panu głos oddać, bo ja sobie mogę gadać.
Ja myślę, że dużo punktów tracimy na trochę przez obronę, ale trochę też przez nasz szybki styl gry, bo nie jest to może najszybszy w lidze chyba, ale gdzieś staramy się szybko grać, napędzać i kontrataki. I
potem problem jest powrót do obrony?
Nie, może jest więcej akcji. To jest przez to.
No i?
No i dlatego więcej punktów tracimy. Jeżeli te akcje nasze by były kontrolowane i grane akcja w akcję między 20, kończona w 20, 24 sekundzie, to tych akcji zagra się w meczu 60, nie 80, więc tak samo w obronie.
To jeszcze o ten niedzielę mecz z Chimkami zapytam, to już taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o przeciwnika, tak, właściwie.
Myślę, że Chimki i CSKA, no to takie top Europy drużyny, więc jest wisienka. My na pewno musimy podejść skoncentrowani do meczu, zrobić swoje, wiemy, że to jest przeciwnik bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry.
Czekał pan Aleksieja Szweda, go nie będzie, co?
Chciałbym zagrać przeciwko niemu. Miałem okazję już chyba 2 razy w reprezentacji, tak. Graliśmy raz sparing z reprezentacją Rosji graliśmy. Świetny zawodnik. Szkoda, że w klubowej koszykówce jeszcze nie miałem okazji przeciwko nim grać.
Może w rewanżu się uda na wyjeżdżanie.
Miejmy nadzieję.
Zawodnicy z Telmetu za nami, a teraz jeszcze Karol Wasik, ekspert. Dzisiaj zakończy w długiej rozmowie z Radiem Zielona Góra rzut za 3. Rozmawiamy o polskim cukrze Toruń. Porównujemy polski cukier Toruń ze Stelmetem, choć skupiamy się głównie na polskim cukrze. Karol, w związku z tym, że z boku może spojrzeć na obie drużyny, no to właśnie je ocenia. Natomiast polski cukier poddajemy szerszej analizie. Więc posłuchajcie, czego dzisiaj można się po polskim cukrze spodziewać, jakie są plusy, jakie są też minusy polskiego cukru. Jacek Białogłowy, ja się kłaniam ziutko, zapraszam serdecznie na transmisję ze spotkania Polski Cukier Toruń z Telmetem ABC Zielona Góra. Początek meczu dzisiaj o 17.45, no to ja mknę, natomiast jeszcze raz zapraszam na rozmowę z Karolem Waśkiem. Czy według ciebie Toruń to jest najfajniej grający w lidze zespół? Bo naprawdę miał fajną serię, świetnie grał, 2 porażki ostatnio, ale mimo wszystko to drużyna, która sprawiała dobre wrażenie, czy na tobie również?
Dobrze to określiłeś, że na początku sezonu jak najbardziej ta drużyna mogła się podobać, bo faktycznie grała i efektownie, i efektywnie, i wygrywała, i łączyła to z własnym stylem, tak? Ale ostatnio już tak mówić ładnie o drużynie z Torunia nie możemy, bo te porażki, a dwa, że ten styl już nie jest taki przekonujący jak na początku. Zresztą to sami zawodnicy mówią. Aaron Cel, ostatnio z nim rozmawiałem podczas pobytu na zgrupowaniu reprezentacji, powiedział, że no tak kiwał głową, że no szukamy jeszcze swojej tożsamości, że no gdzieś pracuje nad tym stylem. Też nie ma co ukrywać, że szyki pokrzyżowały te kontuzje. No jednak Łukasz Wiśniewski był takim jednym z architektów tych ostatnich sukcesów drużyny. On wypada, wiemy, że to taka przejmująca kontuzja, no bo pamiętamy, że to było podczas tych derbowego starcia z Onwilem, on tam upadł, tak no wszyscy gdzieś się przejęli tą kontuzję, no bo to jednak doświadczony zawodnik, tyle lat w Ekstraklasie, też nie ma Aleksa Perki, więc ta rotacja jest taka, no nie jest taka jak być powinna, nie jest taka jak trener Michał by chciał, no bo jednak dwóch zawodników wypada, więc trzeba te klocki poukładać, a teraz jeszcze wypada Przemysław Karnowski, tak, na 5 tygodni tutaj uraz się na Achillesa. Gdzieś ten on grał z tym urazem, ale no to mu dokuczało i w końcu klub decyduje się na lekki taki drobny zabieg, no ale 5 tygodni go nie będzie i to już trzeci gracz, którego
czyli
nie
mają
nie
jakiś kłopot w każdym razie w tej chwili.
To no zdecydowanie, tak, zdecydowanie, bo nawet ściągnięcie, zakontraktowanie tego Michaela Omecha no gdzieś tam poprawiło, jakby wzmocniło też rywalizację na pozycjach obwodowych, ale no ten skład nie wygląda teraz tak szeroko jak na początku. Powiem taką, uważam taką jedną ciekawostkę, że paradoks jest chyba taki, że drużyna najlepiej wyglądała w momencie, gdy grała 2 mecze w tygodniu. gdy była w takim rytmie. Ja takie mam wrażenie, że we wrześniu, jak ta drużyna grała praktycznie co trzeci mecz, pamiętam taką sytuację, że po meczu chyba w Madrycie drużyna od razu poleciała do Gniezna na mecz o Super Puchar z Anvilem i ta drużyna naprawdę wyglądała wtedy świetnie. No widać było, że są w rytmie, tak? Że ten rytm. A teraz tego rytmu brakuje. Dobra, jeden mecz w tygodniu, ja się z tym zgodzę, tylko często tego nawet jednego meczu w tygodniu nie ma. Na przykład drużyna ze Szczecina grała mecz, później dwa tygodnie nie grała, później znowu 10 dni przerwy i nie da się złapać tego rytmu. Widać, że są drużyny wtedy wybite z tego rytmu, a wiemy, że jak nie ma rytmu, to też nie ma tej dobrej i poukładanej koszykówki. I w przypadku Toronia może być podobnie, że ta drużyna świetnie grała we wrześniu. Szkoda, że się nie zakwalifikowała do Ligi Mistrzów, bo naprawdę było o krok i uważam, że to byłoby super doświadczenie dla zawodników i dla całego klubu. Ale mam wrażenie, że jeśli drużyna ta gra raz na dwa tygodnie, raz na 10 dni, ciężko jest złapać rytm i też trenerowi nie jest łatwo, bo pamiętajmy, kto gra w Toruniu. To są zawodnicy, którzy są doświadczeni, tam każdy by chciał jednak grać te 25-30 minut, a to jest tylko 11 tygodniu. Więc to też nie jest tak łatwo, bo gdzieś trzeba te minuty poukładać, tak? I gdzieś to wszystko trzeba komuś dać jednemu więcej, drugiemu mniej, więc wiemy jak to jest. Czasami możemy mówić o lekkim konflikcie interesów.
Okej, okay, powiedzmy o nazwiskach. Właściwie jedno nazwisko główne, które ciśnie mi się od razu na usta, to jest ten Rob Lowery, który zastąpił w jakimś sensie Glena Koseja. Czy to jest lepszy zawodnik od Koseja, który teraz w Nymburku będzie grał? Czy to jest inny zupełnie styl i inny wpływ na drużynę? Większy, mniejszy? Jak to widzisz?
Kompletnie inny zawodnik. Glen Kosej był takim rzucającym, rozgrywającym, który miał taką umiejętność, że wzięcia piłki w swoje ręce w najważniejszych momentach i decydowanie o tym, że ja decyduję, ja rzucam, ja nie boję się tej odpowiedzialności. Lowery jest innym typem gracza, bo on raczej jest kreatorem, raczej takim generałem, tak? Że przede wszystkim asysta, podanie, kreacja, dopiero później rzut. To nie oznacza, że nie umie rzucać, bo on umie rzucać i czasami decyduje się na bardzo odważne próby, ale wydaje mi się, że jego naturalnym środowiskiem jest przede wszystkim kreowanie pozycji dla kolegów. Ostatnio, nie jest w najlepszej formie, wydaje mi się, że stać go na więcej. Jestem ciekaw, jak jutro wypadnie w meczu ze Stelmetem na tle Markela Starka, bo to będzie ciekawy pojedynek takich kieszonkowych, rozgrywających.
Tak. Natomiast na główną gwiazdę tego Torunia wyrósł Aaron w tej chwili, tak? Bo i w reprezentacji ten kapitalny mecz w Holandii, również w lidze, przeżywa swoją, nie powiem, że którąś tam młodość, natomiast przeżywa swoje dobre chwile, zdaje się, w tym sezonie.
Jak najbardziej. Mam takie wrażenie, że Aaron jest takim graczem troszeczkę niedocenianym, że jak się mówi na przykład o gwiazdach polskiej ligi, to często gdzieś jego nazwisko nie pada, a uważam, że powinno paść, bo to jest gracz naprawdę o dużych umiejętnościach i dużej takiej kulturze koszykarskiej. On, zobaczcie na jego ruchy, on tak można powiedzieć, że się tak gdzieś tam, ktoś powie, że się ślizga, że ten, ale ja uważam, że to wszystko jest taką gracją robione. Że on,
słyszałem właśnie dwie opinie. Jedni mówią tak trochę ślamazarnie, a drudzy tak to, co powiedziałeś, że z taką gracją, on jest taki dostojny w tych ruchach, ale jak odpali, to wpada.
No dokładnie, aż mi powiem szczerze, że osobiście bardzo zaskoczył w tym meczu z Holandią, bo decydował się na takie rzuty, których ja bym nie pomyślał, że on się decyduje na takie rzuty, a on brał te rzuty z przekonaniem, że trafi, bo naprawdę fenomenalnie, zresztą wyrównał swój rekord kariery w rzutach z dystansu. Przecież ostatni raz to jeszcze w barwach Stelmetu rzucił 6 trójek, więc to naprawdę pokazuje jego dużej klasie. No uważam, że jak najbardziej to jest jeden z najlepszych zawodników i grających w swojej pozycji w PLK. No to w ogóle nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Okej, w tym meczu z Włochami jeden punkcik tylko.
Trochę gorzej było.
Tylko pamiętajmy o tym, że Włosi doskonale wiedzieli, że on trafił te 6 trójek z Holandią i go odcinali od podań. Aaron, pierwszy rzut, podkreślam, oddał dopiero w trzeciej kwarcie, tak? No i wiemy dobrze, że nie ma rytmu, tak? No zawodnik musi być w rytmie od pierwszej minuty, od pierwszej kwarty, a nie dopiero oddawać rzut w trzeciej kwarcie, więc to troszeczkę inaczej, ale swoje zrobił też tam w obronie, więc jest bardzo ważnym elementem tej reprezentacji, która jest o krok już od mistrzostw świata.
Okej, to teraz w drugą stronę, czyli jak ty widzisz Stelmet z oddali?
Jak widzę Stelmet? PLK bardzo przyzwoicie, tak? Bilans... Bardzo dobry, 7-1, pierwsze miejsce w tabeli, rozmawiałem z Michałem Sokołowskim, mówi, że nie ma do czego się przyczepić jakby w PLK, że drużyna wygrywa. Okej, ten mecz z tą Stalą nie wyszedł, ale szybka rehabilitacja kilka dni później i wygrana bardzo pewna z Arką Gdynia. Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, jak ta drużyna wtedy zagrała w ofensywie. 113 punktów. Kapitalny mecz. Nie przypominam sobie, że polska drużyna w PLK, znaczy w PLK generalnie, tak, drużyna, zagrała takie zawody pod względem ofensywnym. No tam było to naprawdę rewelacja. VTB. Wydaje mi się, że w VTB stać te drużyny na więcej. Ta porażka w Stalinie, powiem szczerze, oglądałem ten mecz, no to tutaj gdzieś się pewnie czkawką odbija. Czekamy, wydaje mi się, takie spektakularne zwycięstwo w lidze VTB, żeby ograć takiego rywala naprawdę z topu i pokazać, że ta drużyna ma potencjał, ta drużyna ma duży potencjał, ale czegoś jeszcze w tym VTB brakuje. No i zobaczymy. Jestem ciekawy, czy się uda te play-offy osiągnąć, gdzieś tam się po cichu mówi, tak, żeby...
No zawodnicy mówią tak naprawdę, że zresztą widzimy to przecież, że jak grają z tym Kalewem Tallinn czy z Krasnojarskiem, to właściwie są drużyny mniej więcej tego samego poziomu. Jest ta czwórka, piątka tam taka wielka, a zwłaszcza właściwie trójka, powiedzmy, bo wiadomo, że CSKA, Chimki i Lokomotiv, to się ma wrażenie, ta pierwsza trójka, potem Unix i Zenit Sankt Petersburg i potem reszta ma się wrażenie, że jest do złapania. No. Także ten stary mecz faktycznie
czegoś tam powiem, może troszeczkę zaskoczę, ale wydaje mi się, że wiem, że w grudniu do Zielonej Góry przyleci Lokomotiv Krasnodar z Mateuszem Ponitką w składzie. I mam takie wrażenie, że przy dobrej dyspozycji rzutowej i niezłej grze w obronie oczywiście, jest Stelmet w stanie wygrać z Lokomotivem.
O ile jeszcze będzie miał siły, bo teraz zaczyna się taki maraton dla Stelmetu, że 8 meczów do końca roku, czyli do meczu z Lokomotivem chyba z 5 spotkań, bo polski cukier... bo ze Szczecinem gra nasza drużyna, z Dąbrową Górniczą także trochę w nóżkach będzie. Jestem ciekaw właśnie, jak oni wytrzymają swoją drogą, już tak na marginesie fizycznie gracze Stelmetu. No.
No, to czas chyba, żeby też tam wykorzystać mocniej tych zawodników, którzy ostatnio nie grają za dużo. Dobrze wiemy, że chodzi o...
o Mokrosa, o Fifiego.
Tak, no, nie może być tak, znaczy z mojej perspektywy, pytasz z tej dalszej perspektywy, no, żeby Jarosław Mokros, oczywiście dużo się o nim mówi, żeby tam grał pod pierwsze minuty, no to jakoś mi to wadzi.
Myślę, że w Zielonej Górze wszyscy są tak. Tym zdziwieni. Chłopak, no który był w kadrze Polski przed chwilą, jeszcze właściwie parę miesięcy temu, nagle nie dostaje szansy właściwie, tak, tu się zgadzam akurat.
I powiem szczerze, że to jest idealny moment, żeby go wykorzystać i też dać mu. No, powiedzmy sobie szczerze, co zawodnik może zrobić 2-3 minuty na parkiecie? Naprawdę, no, byśmy wzięli jakiegoś supergiganta, też nie jest w stanie za wiele zrobić przez 2-3 minuty, więc to chyba nie ma co do tego wątpliwości, ale myślę, że 8 meczów to jest idealny test. Łukasz Koszarek mówi, że 8 meczów pokaże, jaką jesteśmy drużyną, bo on tak gdzieś uciekał od odpowiedzi na pytanie, jaki jest ten Stelmet, bo wydaje mi się, że jeszcze nic, mało kto jest w stanie powiedzieć, jaki jest ten Stelmet, bo nie wiem, ja mam takie wrażenie, że o ile w poprzednich latach dużo się mówi o Stelmecie, było dużo wypowiedzi i po każdym meczu szeroko się komentowało, mam wrażenie, że teraz
ciszej.
Stelmet tak troszeczkę na uboczu, gdzieś tak po cichu jedzie, no zobaczymy, gdzie zajedzie, tak, bo też warto pamiętać o tym, że Stelmet aż do końca kwietnia będzie grał w lidze VTB i w Energa Basket Lidze.
No i tutaj mamy 30-latków, 30-parolatków, a tych meczyków naprawdę jest bardzo dużo. I pytanie, czy na play-offy starczy sił wtedy, tak?
No dokładnie. Nie życzę oczywiście tego, ale też mogą przydarzyć się kontuzje, a wiemy, jak to było w poprzednim sezonie, gdy wypadli i Mokros, i Kelat, i było kiepsko, więc a tego grania naprawdę będzie dużo i w tym kwietniu czy marcu może tych sił już później brakować, bo jednak te dalekie podróże, no dużo tego grania. Jestem ciekaw, jak zawodnicy właśnie do tego, jak po prostu jak to wytrzymają fizycznie.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.